Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest Wiolata Porowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości i szefowa lokalnych struktur partii. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pięknie.
Pani poseł, dużo dzieje się w polityce w ostatnich dniach. Najczęściej pojawiający się nagłówek w ostatnim czasie to kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Czy w ogóle możemy jeszcze mówić o Zjednoczonej Prawicy? Czy Zjednoczona Prawica już przeszła do lamusa?
To się okaże. Dzisiaj są decyzje, mają być podjęte decyzje kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Co dalej z projektem Zjednoczona Prawica, co dalej z projektem Koalicja, bo może tak byśmy podzielili, że sam projekt Zjednoczona Prawica to jest dobry projekt i projekt, który myślę, że będzie trwał jeszcze bardzo długo, na pewno do końca tej kadencji, w takim rozumieniu, że ci posłowie z różnych formacji, które się składają na Zjednoczoną Prawicę, zawsze będą mieli to serce po prawej stronie i zawsze będą hołdowali wartości, które scaliły Zjednoczoną Prawicę. Natomiast czy koalicja przetrwa, to się okaże dzisiaj po decyzji kierownictwa, może nawet w ciągu kilku najbliższych dni, bo to jest oczywiście decyzja niełatwa, w rozumieniu spojrzenia retrospekcyjnego na historię, że udało nam się przez 5 lat z sukcesem prowadzić Polskę, zrobić wiele dobrych zmian, ale z drugiej strony nie może być tak, i tutaj zacytuję pana prezesa Kaczyńskiego, że w którymś momencie naszym kolegom koalicjantom zaczęło się wydawać, że to oni są trzonem Zjednoczonej Prawicy. Jak powiedział pan prezes, zaczęli merdać psem, a nie pies ogonem.
Chcę pani powiedzieć, że trzeba było pokazać koalicjantom miejsce w szeregu, że to wy jesteście największą partią i to wy macie najwięcej do powiedzenia.
Szkoda, że trzeba było to pokazywać. To są oczywiste proporcje, jakie są w naszej koalicji. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko, że jest tą wiodącą partią, partią, która stanowi trzon Zjednoczonej Prawicy, ale również to Prawo i Sprawiedliwość udostępniło kolegom z partii koalicyjnych swoje listy, na których ci koledzy i dzięki którym ci koledzy mogli zostać parlamentarzystami właśnie. A przypomnijmy, że wielu z kolegów z partii koalicyjnych, czy z Porozumienia, czy z Solidarnej Polski, by nie powiedzieć, że większość na terenie województwa polskiego, to chyba wszyscy, kiedy byli na listach wyborczych, to występowali absolutnie pod logo Prawa i Sprawiedliwości, a nie pod logo swojej własnej partii. Czyli ta siła sprawcza Prawa i Sprawiedliwości jest olbrzymia, w związku z tym te proporcje powinny być również zachowane, nie tylko w momencie, kiedy mamy czas wyborczy, ale również w momencie, kiedy po prostu pracujemy dla Polski.
To pani poseł, gdzie jest źródło problemu, bo przecież nie w ustawie futerkowej.
Tak, ma pani rację, bardzo dobrze pani diagnozuje. Ustawa futerkowa to jest po prostu ta kropla, która przesądziła sprawę. Natomiast no, źródło
która
problemu...
Która była na pewno testem lojalności, ale nie źródłem problemu.
Na pewno była tą ostatnią kroplą, która przesądziła sprawę. No, ta diagnoza, którą państwo jako dziennikarze wystawiacie, recenzenci polityki, politolodzy, jest słuszna. No, w którymś momencie koalicjanci zechcieli za dużo i tak jak mówię, i mówią to też prominentni przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości, proporcje muszą być zachowane.
Tylko o tym kryzysie w Zjednoczonej Prawicy zaczęto mówić wówczas, kiedy mowa była o rekonstrukcji rządu, o tym, że liczba ministerstw ma zostać zmniejszona i tym samym koalicjanci nie będą już mieli po dwa ministerstwa, ale po jednym. Natomiast ostatnie takie medialne spekulacje, które się pojawiały, mówią też o tym, że pojawił się pomysł włączenia Solidarnej Polski w struktury Prawa i Sprawiedliwości. To był pomysł oczywiście, który wyszedł podobno od Zbigniewa Ziobry, bo cytuję tutaj doniesienia medialne, na które nie zgodził się prezes Jarosław Kaczyński i od tego wszystko się zaczęło.
Jeżeli chodzi o kwestię związaną z rekonstrukcją rządu i z liczbą, zmniejszeniem liczby ministerstw, to było wyzwanie czasu. Wyzwanie, które zaproponował zarówno pan premier Morawiecki, jak i zarówno kierownictwo partii. Uznano, że nie może być aż tyle resortów, które czasami wzajemnie się nie komunikują, a zajmują się jakby jedną przestrzenią gospodarczą. W związku z powyższym taki wniosek, by zmniejszyć liczbę ministerstw, wydawał się jasny i logiczny, i rzeczywiście rzeczywiście tutaj był duży opór ze strony koalicjantów, którzy jednakowoż chcieli, żeby te podwójne resorty nadal były ich udziałem, po dwa resorty. No, nie możemy myśleć myśląc o dobru Polski przez pryzmat własnego partyjnego interesu. Więc oczywiste jest to, że tutaj nie było zgody ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak, jest to jeden z asumptów, gdzie się toczyła dosyć duża dyskusja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a koalicjantami. Natomiast ten wątek, o którym pani wspomina, że jakoby Solidarna Polska chciała wejść do PiS-u i być częścią struktury pisowskiej, przyznam szczerze, że nie słyszałam o tym.
Chodzi oczywiście też o to, kto przejmie schedę po prezesie Jarosławie Kaczyńskim i to byłaby prosta droga właśnie dla Zbigniewa Ziobry,
nie,
żeby
to są jakieś absolutne
przejąć
spekulacje.
I
to
political fiction?
Absolutne political fiction, mitologia totalna, dlatego, że nie wyobrażam sobie, że nagle ni stąd, ni zowąd lider jakiejś innej partii, no nawet związanej z Prawem i Sprawiedliwością, współpracującej z nami, miałby w ogóle marzyć o tym, że zostanie następcą prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezes Jarosław Kaczyński, jak wiadomo, miewa się bardzo dobrze i ja liczę, koledzy, moje koleżanki, liczymy, że jak najdłużej będzie w bardzo dobrej kondycji i będzie mógł przewodzić naszej partii, ponieważ wszyscy widzimy przez ostatnie lata, dekady, to właśnie prawdziwym autorytetem, prawdziwym wizjonerem politycznym jest właśnie pan Jarosław Kaczyński, nie chcielibyśmy go wymieniać. Natomiast to chyba są zupełnie, absolutnie, jak pani nazwała, political fiction.
Pani poseł, to jeszcze ten test lojalności i ustawa futerkowa, powiem, to nie tylko koalicjanci, czyli Solidarna Polska, która głosowała przeciw i Porozumienie, które się wstrzymało, ale także 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wyłamali się z dyscypliny partyjnej w trakcie tego głosowania. W tym mamy opolski wątek również posłanka Katarzyna Czochara, która jest w gronie tych 15 posłów i ci posłowie zostali zawieszeni, nie wykluczeni z partii, ale zawieszeni, to różnica.
Tak, to jest różnica, natomiast jednoznacznie dająca sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyraża zgody na to, żeby jej członkowie byli nielojalni. Projekt ustawy futerkowej to był projekt Prawa i Sprawiedliwości, który przygotowywaliśmy, o którym od dłuższego czasu mówiliśmy, uznajemy jako Prawo i Sprawiedliwość, że to jest wymóg czasu, że to jest absolutnie rewolucyjna, potrzebna, konieczna ustawa.
Ale ten wyłam, pani poseł, to nie jest sygnał, że to nie tylko chodzi o wyłam koalicjantów z Porozumienia czy Solidarnej Polski, ale także w gronie posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Dlatego musieli zostać ukarani w sposób jednoznaczny. Pan prezes, kiedy w środę na głosowaniu pojawiły się pierwsze oznaki tego, że część posłów z Prawa i Sprawiedliwości może zagłosować inaczej niż życzy sobie tego partia, jednoznacznie na klubie o 16:30 w czwartek powiedział, że każdy, kto wyłamie się z owej dyscypliny, czyli będzie nielojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości, zagłosuje przeciwko tak naprawdę Prawu i Sprawiedliwości, bo przecież to była nasza ustawa, to może się liczyć z poważnymi, drastycznymi, surowymi konsekwencjami do usunięcia partii włącznie. I ten przekaz był czytelny dla wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Te osoby, które podjęły decyzję, że będą głosowały przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, zostały ukarane. Są na tę chwilę zawieszone. Jaki będzie dalszy los państwa, którzy zagłosowali przeciwko ustawie, to się okaże, kierownictwo partii będzie o tym decydowało. Natomiast no, tutaj sytuacja jest absolutnie transparentna. Partia, silna partia potrzebuje ludzi, którzy będą rozumieli wartości, pod którymi ta partia pracuje. Jeżeli nie rozumieją tych wartości, są nielojalni, nie ma dla nich miejsca w naszej partii.
Pani poseł, to co dalej? Rząd mniejszościowy?
Różne są możliwości. Rząd mniejszościowy, no wydawałoby się, jeżeli się Zjednoczona Prawica nie będzie mogła porozumieć, jeżeli Solidarna Polska czy Porozumienie nie będą rozumiały, jakimi wartościami kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, rządząc Polską, chcąc rządzić tą Polską skutecznie i te rządy mają być oparte o te wartości, którymi my hołdujemy, to będzie rząd mniejszościowy.
Choć pani pierwsze słowa dzisiaj na naszej antenie były mniej więcej takie, że liczy pani na to, nawet jeżeli koalicja w tej formie, którą ma obecnie, nie przetrwa, to jednak częściowo posłowie Solidarnej Polski albo Porozumienia będą, jak rozumiem, po stronie PiS-u, tak? Czyli
to oczywiste,
przejdą.
To jest oczywiste, nie wyobrażam sobie, że politycy, którzy mają serce po prawej stronie, jak ja mówię, są HDK-ami, konserwatystami, hodują naszym wartościom prawicowym, nagle ni stąd, ni zowąd nie będą głosowali za ustawami, które te wartości krzewią i promują i realizują w ramach ustaw w Polsce. No to byłaby zupełna aberracja i to by już świadczyło o tym, że to nie są prawicowi chadeccy politycy.
Czyli to zapowiedź jakiegoś okienka transferowego, pani poseł?
Nie, to jest jasna ocena sytuacji. To jest jasna ocena sytuacji. Nawet dzisiaj słyszałam wypowiedź naszego kolegi Henryka Kowalczyka, którego bardzo szanuję, byłego ministra środowiska, który powiedział, że bez względu na to, co się z nim wydarzy, to był jeden z tych posłów, którzy zagłosowali przeciwko, więc powiedział, że bez względu na to, co się wydarzy, on zawsze będzie głosował z Prawem i Sprawiedliwością, nawet jeżeli zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ no, ci politycy to są jednak politycy o prawicowych korzeniach i prawicowej naturze, więc ja sobie po prostu nie wyobrażam, że kolejne 3 lata będą w sposób, no nie wiem, lewacki
no,
głosować.
No chyba, że przedterminowe wybory, pani poseł.
No chyba, że przedterminowe wybory, aczkolwiek sądzę, że nikt nie chciałby takiego scenariusza. Natomiast rządy mniejszościowe w Polsce w historii już się zdarzały. Przypomnijmy rząd AWS-u, który był absolutnie rządem mniejszościowym, w o wiele trudniejszej sytuacji niż hipotetycznie moglibyśmy być my, dlatego, że to były grupeczki wzajemnie się wykluczające, a jednak przeprowadził 3 najważniejsze reformy w państwie, reformy zdrowia, reformy oświaty, samorządu terytorialnego. W związku z powyższym to nie jest tak, że rząd mniejszościowy nie w ogóle jest dysfunkcyjny i nie może działać. Ale to tak jak mówię, no, to są scenariusze, o których dzisiaj spekulujemy, ponieważ no, dzisiaj ma kierownictwo partii i podjąć decyzję. Być może ta decyzja zajmie trochę więcej czasu niż tylko i wyłącznie jeden dzień. Natomiast sytuacja jest na tyle napięta, że warto wiedzieć, na czym się stoi. I po prostu zobaczymy, możemy się spotkać jutro, pojutrze i dyskutować nad tym, co już będzie faktem. Natomiast na dzisiaj sytuacja jest taka, że nie może być tak, że partie, które mają odpowiednio mniejsze proporcje, mają ambicje, żądania i aspiracje do tego, żeby rządzić największą partią, która największe sukcesy w ostatnich latach odnosi na arenie polskiej polityki i chcą tylko i wyłącznie stanowisk.
Także... Pytanie jest całe mnóstwo. Zobaczymy, czy odpowiedzi poznamy dzisiaj, czy za kilka dni. Wielota Porostka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości i szefowa lokalnych struktur partii była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Poranny gość Radia Doksa.